Dzień dobry bardzo, witamy Was w Waszym ulubionym podcaście i witają Was Wasi najulubieńsi neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka
i Maciej Duczyński.
83. odcinek i porozmawiamy dzisiaj sobie o tym, jakich mamy w Polsce terapeutów, czym się od siebie różnią, dlatego że mamy takie trendy, można powiedzieć. Dużo jest fizjoterapeutów. Tak? Dlatego, to że jest. To jest taki zawód prężnie rozwijający się od zawsze.
Zawód przyszłości.
Zawód przyszłości. Jak nas słuchacie od dawna, mam nadzieję, że tak, no to wiecie, że...
Który pewnie nie stanie zastąpiony szybko przez sztuczną inteligencję, więc
tak,
będzie się jeszcze prężnie rozwijał.
Jeszcze więcej fizjoterapeutów i będzie super. Są też osteopaci. Osteopaci są tacy troszkę bardziej niszowi. Osteopatów jest dużo mniej. Osteopatia jest owiana taką mgiełką tajemnicy. Trochę sobie też o tym dzisiaj powiemy, jakie są w ogóle różnice między fizjoterapią...
Dobrym i złym osteopatą.
O, dobra. Tak, będzie mocno. Będzie też o tym, jacy są dobrzy i źli osteopaci i fizjoterapeuci. No i opowiemy wam troszeczkę o tym, że są jeszcze neuroterapeuci.
Ich jest najmniej, jest najbardziej,
jest najmniej,
najbardziej
jest
fancy.
Najbardziej elitarnie,
tak,
najbardziej niszowo.
Zdecydowanie.
I najbardziej fancy. Więc...
Czyli będzie fizjoterapia kontra osteopatia, właśnie naprzeciwko staniemy.
Tak, najpierw ich pokłócimy ze sobą
tak.
I później powiemy, dlaczego neuroterapia jest najbardziej fajna.
Tak.
Dobra.
I gdzie ona w tym wszystkim jest. Może zacznijmy od tego, że nie wiem, czy wiecie, a na przykład Maciek jest studentem osteopatii.
Tak.
Na roku numer...
Numer 3.
Zmieniłeś szkołę w międzyczasie?
Zgadza się.
Bo one są różne. To nie
bardzo
tak, że wszyscy,
różne.
To nie tak, że wszyscy osteopaci, słuchajcie, pracują tak samo.
Nie.
Jest bardzo różnie. Ale wiesz co, do tego materiału w ogóle mnie trochę zainspirowało. Oglądałem twój podcast, jak byłeś gościem w podcaście X. I tam po prostu ja widzę te różnice, czuję te różnice, czym jest fizjoterapia, czym jest osteopatia, ale wiem, że dużo osób, pacjentów w ogóle nie widzi różnicy. Mało tego, mogli być u fizjoterapeuty, mogli być u osteopaty i na przykład dla nich ta terapia była bardzo podobna. Ona się niczym nie różni.
Zgadza się.
Może tak być.
Tak.
To nie jest tak, że wszędzie w Polsce, to nie jest tak, że wszędzie na świecie tak to wygląda. Myślę, że Polska jest dość specyficznym obszarem.
Myślę, że bardzo nawet. Tym
nie wiem, czy gorzej, czy złym, po prostu jest
nie,
trochę
nie,
inaczej.
Nie. To też absolutnie nie mówię, że gorzej czy,
ale...
gorzej, czy lepiej, tylko jest zupełnie inaczej.
Może Polska jest też prekursorem.
Mam nadzieję.
Takiego podejścia, dlatego że myślę, że prędzej czy później to wszystko się bardzo mocno ujednolici i będziemy bardzo podobnie pracowali. Nie wiem, czy ty pamiętasz, wrzuciłeś taki tekst na Neuroklubie pod kątem jakby terapia przyszłości, on był bardziej osteopatii, ale tak naprawdę można było to zakwalifikować do praktycznie każdego myślącego terapeuty. Który pracuje z ciałem i bierze pod uwagę różne komponenty.
Tak.
Jak to będzie wyglądało, że on będzie takim bardziej przewodnikiem trochę, że tak nie będzie mechanistycznie patrzył na to wszystko, więc ja czytam, co myślałem troszeczkę na przykład o sobie, albo o naszych gabinetach, albo naszych kursantach i myślę, że tak to będzie trochę wyglądało w przyszłości. I trochę tak już to wygląda, dlatego że też się rozwija taka trochę medycyna stylu życia, trochę taki jakiś lifestyle tutaj. Trener od lifestyle'u, coś w tych klimatach,
tak,
no nie?
Trochę takich zasobów naturalnych w tym wszystkim jakby
tak.
Jest, nie?
W ogóle i teraz tak, zacznijmy może od sobie od tego, czym, bo ten podcast mogą oglądać różni ludzie. Może nawet pokierujemy go troszeczkę takich odbiorców, żeby ludzie wiedzieli, czym się różni wszystko, tak? Więc
no
jaka w ogóle różnica fizjoterapia, osteopatia?
To może najpierw w ogóle czym się jakby zajmuje fizjoterapia według sztywnych zasad, a czym się zajmuje naprawdę. Ja bym tak powiedział.
Fizjoterapia.
Fizjoterapia, tak bo właśnie nawet czasami pacjenci są zaskoczeni tym, że chodzili na fizjoterapię do miejsca X i mieli robione takie rzeczy, no ale byli u innego fizjoterapeuty i on robił zupełnie wszystko inaczej. Wszystko inaczej, nie? No i teraz może nam na przykład fizjoterapeutom się wydawać, no tak, no jakby to jest oczywiste, bo jest dużo metod, dużo podejść i tak dalej, no ale w niektórych zawodach to no nie ma tak dużych rozbieżności. Na przykład jak idziesz do stomatologa, no to masz ogólnie pojęcie, co tam będzie się działo. Raczej nie jest nigdy
zawsze
tak,
że leżysz na fotelu, świecić sobie w oczy, tu jest sprzęt.
Zawsze jakieś tam jest albo borowanko, jakieś tam sprzęt pracuje.
Ogólnie pracuje głównie w jamie ustnej.
Więc jakby nie ma takiej sytuacji, że pójdziesz do stomatologa, wychodzisz tam i mówisz, co tu się w ogóle działo? To było niesamowite, w ogóle
leżałem na brzuchu.
Tak, no nie ma takich sytuacji, a u fizjoterapeuty to
tak
jest,
być.
Owszem, tak.
Tak.
Więc dlatego, że my jakby pierwotnie w myśl naszej ustawy to mieliśmy robić trzy rzeczy w sumie, nie? Mhm. Mieliśmy robić ćwiczonka z pacjentami. Mhm.
Kinezyterapia, mówiąc fachowo.
Kinezyterapia, bardzo tak, ćwiczonka. Mieliśmy robić fizykoterapię, więc wszystkie lasery, prądy, ultradźwięki i inne tego typu wodne wirówki.
Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale ty mówiłeś kiedyś, nie wiem, czy to jest prawda w ogóle, że to był taki dla ciebie...
Tak, ja to się jarałem w ogóle.
Dokładnie, że...
Laserami to zwłaszcza, bo ja zawsze lubiłem Gwiezdne Wojny, nie? Tak, i trzecia rzecz...
To jest inny laser jak coś, to nie, to jest taki sam laser.
No właśnie, miałem nadzieję, że to będzie bardziej taki laser. No i ten trzeci to masaż, więc tutaj były też...
Terapia manualna bardziej.
Ale
no
tak,
bo to jest tak...
No dobra, terapia manualna, ale to generalnie...
Wróć fachowo, terapie bierne.
No dobra, niech będzie. Na pewno było coś takiego jeszcze pierwotnie w tej ustawie, że tam miał być po prostu masaż, ale jakby rozszerzamy to, że tak, wszystkie takie rzeczy, terapia manualna i o ile ćwiczenia, no to wiadomo co chodzi, z fizyką wiadomo, bo myślę, że duża część społeczeństwa miała kiedyś do czynienia z różnymi takimi zabiegami. No i ta terapia manualna to się nagle zaczyna robić taki temat rzeka, bo pod to można podczepić wszystko, co robimy rękami. Mhm. Więc jest bardzo, bardzo ogólne to.
Czyli można w to wrzucić całą osteopatię?
Tak. No tak, generalnie całą osteopatię. Tak. Cały w ogóle masaż, jaki chcesz, możesz wrzucić. Od masażu klasycznego... przez drenaż limfatyczny, po prostu polomilomi.
No bo każdy masaż jest jakąś, spełnia komponentę leczniczą.
Tak,
odżywienie tkanek.
I robisz to rękami.
Tak.
Więc jakby jest okej, nie? Chiropraktykę możesz też śmiało w to wrzucić. Też jest terapią manualną, tak. Nie? No więc stąd, jako że tutaj tych podejść robi się tak dużo, no to mamy tutaj dużo po prostu bardzo, bardzo różnych podejść. Mhm. I stąd fizjoterapeuci bardzo często zajmują się też w dużej mierze tą właśnie trzecią działką. Mhm. Bo oczywiście mamy dużo fizjoterapeutów, którzy pracują kinezyterapią, czyli pracują głównie takim usprawnianiem ruchem i czasami to wspierają jakimiś innymi działaniami. Mhm. No ale jest dużo takich terapeutów, na przykład my, gdzie pracujemy głównie naszymi rękami. Głównie tak, terapią
czyli
manualną.
Czyli placebo głównie.
To głównie placebo, tak. I wspieramy to troszeczkę kinezyterapią, czyli wysyłamy do prawdziwych fachowców, którzy robią robotę ruchem, nie?
Tak.
Więc tak.
Nie, oczywiście wiecie, bo nie wiadomo, do kogo to trafi. Nie,
tak, robimy sobie bekę z tego po prostu.
I na przykład ja jestem za, ale wydaje mi się często, że właśnie ja chyba ostatnio też to wspominałem, że my ten ruch bardzo mocno skomplikowaliśmy, bo ja jestem zdania tego, że czasami są rzeczy, które po prostu można nawet tak samo dobrze zrobić, bo to nie jest tak, że możesz sobie każde dowolne narzędzie robić, bo ktoś mówi, okej, dobra, słyszałem taki na przykład wywód kiedyś, że pacjent ma problem gdzieś z kolanem, jest po operacji i po co tam w ogóle robić jakąś terapię manualną, jakieś powięziowe pierdoły, może bo zrobić skurcz izometryczny. Myślę, że to nie jest to samo do końca, nie? To nie jest to samo.
O mechanice i o jakby fizjologii tego, co tam się dzieje, to nie jest to
myślę,
samo.
Myślę, że to może trochę za mało, no nie? Nieraz przecież pewnie w twojej pracy też się zdarzało, że ktoś tam pracował ruchowo, wszedł na jakiś pułap, na tym pułapie został, nie mógł wskoczyć na przykład po operacji stawu kolanowego na wyższy pułap, coś cały czas wracał, kontuzował się, było ryzyko tworzenia tej operacji, zrobiłeś pracę manualną pod kątem urazów, pod kątem blizn, pod kątem odżywienia tkanek i tak dalej, na obszarach, które było być może ciężko ruchowo zaangażować. Nie wszystko da się łatwo ruchowo zaangażować.
Tak, i właściwie cały czas mamy takie sytuacje, bo akurat u nas w gabinecie, jak pracujemy też z naszymi trenerami, z Marcinem i z Gosią, to mamy też pacjentów, których prowadzimy jakby razem. Mhm. I czasami są sytuacje, kiedy na przykład mojej pracy jest bardzo mało. Na przykład teraz z Małgosią prowadzimy nastoletnią pacjentkę z koliozą. Mhm. Taką dosyć sporą, z wadą postawy. I generalnie tutaj Gosia robi bardzo fajną robotę pod kątem jakby w ogóle u niej takiej reedukacji tej postawy, troszeczkę nabierania takiej i masy mięśniowej, propriocepcji, w ogóle poprawy jakości chodu, ale czasami są takie momenty, kiedy ta praca przestaje dawać jakieś dalsze efekty. Mhm. No i wtedy wskakujemy jeszcze w taką terapię manualną. Więc ja tutaj pracuję z różnymi miejscami, mhm. które faktycznie dają ograniczenia, które no, nie, trudno powiedzieć, one być może dałoby się w jakiś konkretny kiedyś sposób przepracować ruchem, ale mamy od razu takie porównanie dosłownie z początku wizyty i z końca wizyty, mhm. że już jest zmiana i później też mam fajny feedback z tego, że ta postawa się tutaj zmienia. Mhm. Nie? Albo też z niektórymi takimi już z nie nastolatkami, tylko z dorosłymi mhm. ludźmi, akurat z Marcinem. Też często ja do niego wysyłam pacjentów po to, żeby po terapii manualnej też mieli to takie usprawnianie ruchowe, kiedy tego potrzebują, no i odwrotnie, więc tutaj też widzimy, że te zależności wzajemne się bardzo fajnie uzupełniają mhm. i nabiera to takiego dużego sensu wtedy.
Tak, z taką bardzo, znaczy może jeszcze odnośnie fizjoterapii, to jest kierunek, który głównie zajmuje się tematami narządu ruchu. W dużym skrócie, tak? Bo osteopatia, chwilę o tym mówimy, jest troszeczkę szersza, zajmuje się praktycznie wszystkimi układami, całym ciałem, natomiast fizjoterapia jest nakierowana nie na problemy trzewne, są takie nieporozumienia są cały czas, że to problemy wisceralne to nie jest temat dla fizjoterapeutów, bo to jest temat dla gastrologa, wiesz, tam terologa, ginekologa, dietetyka i tak dalej. Pauza. Natomiast stąd tych nieporozumień jest sporo, bo fizjoterapia to jest głównie narząd ruchu, tak? Po prostu problemy kostno-więzadłowo-stawowo-mięśniowe i czasami ewentualnie jakiś taki przesok, bo na przykład no, jest działka uroginekologiczna, więc jakby rozszerzamy sobie to. Z jednej strony też to jest bardziej może stymulowanie, no bo w tym momencie w fizjoterapii jest największy nacisk na ruch. Mhm. Okay, ma to sens, bo ludzie po prostu mało ruszają. Jakby się po prostu ludzie zwiększyli, ruszyli więcej, to pewnie tych problemów byłoby mniej. Ja myślę, że ta promocja ruchu, możemy na nią popracować. Bo znowu, to my bardzo mocno komplikujemy sobie tutaj sytuację w związku z tym ruchem. I mimo tego, że fizjoterapeutów jest więcej, to ludzie mają problemów coraz więcej. Mhm. I jakby ludzi z nawagą jest coraz więcej. Mhm. Z problemem psychicznym jest coraz więcej, więc coś jest nie tak.
No tak, więc myślę, że tutaj może też ostatnio troszeczkę na ten temat czytałem, bo no trochę to wyszła taka, można powiedzieć, oddolna inicjatywa. Mhm. W ogóle ze strony pacjentów. Oni często pytają o to, jakie ćwiczenia będą dla nich najlepsze. No. Nie? I właśnie zawsze się skupiam na tym, co mają na myśli, mówiąc najlepsze. No bo widzę, że niektórzy mają w głowie taki diagram, takie słupki, że tutaj to ćwiczenie jakby zastosowali, to mają 81% skuteczności i zajmie to 7 tygodni, a jak użyją innego ćwiczenia, to skuteczność będzie na poziomie 68% i wykonanie przez 4 tygodnie, nie? I sobie spróbują porównać, co w ogóle jest jakby w ogóle fikcją, bo nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić w żaden sposób, tylko na bazie jakichś różnych, powiedzmy, doświadczeń, wiedzy takiej anatomicznej, no też pewnie z różnych badań, co byłoby, powiedzmy, najskuteczniejsze, ale też no, do tego wszystkiego dochodzi jakby samo życie. Czyli jak ktoś dostanie ćwiczenia, które teoretycznie byłoby optymalne, ale go nie będzie robił, bo to nudzi, nie ma dostępu do jakiegoś konkretnego sprzętu i tak dalej, to się może okazać, że to ćwiczenie jest lepsze o 3%, to wcale nie sprawia, że to dla niego będzie dobre. Więc ja często pacjentom podkreślam, że dobre będą przede wszystkim te ćwiczenia, które oni będą chcieli i lubieli w ogóle wykonywać i że to nie musi być bardzo konkretna rzecz. Tak. W dużej ilości przypadków, bo oczywiście są sytuacje, kiedy jak ktoś jest w trakcie, nie wiem, powiedzmy jakiejś fizjoterapii pooperacyjnej, no to fajnie jakby się trzymał tych wszystkich protokołów, które są tam stworzone, ale większość tych akurat pacjentów w ogóle do mnie nie trafia, bo ja się tak. tym w ogóle nie zajmuję. Więc jak mam pacjentów, którzy na przykład mają w dużej mierze, często są jakby dodatkowo obciążeni depresją, z jakimiś innymi zaburzeniami nastroju, no to tutaj akurat ja się bardzo zgadzam z tym, o czym też mówi nauka, chodzi po prostu o ruch. I że ćwiczenia oporowe sprawdzają się fajnie, joga sprawdza się fajnie, ale też dobrze się sprawdza większa ilość spacerowania, pływania, tak naprawdę tego, co chcesz. Mhm. I to nie musi być jeden konkretny system. Ważne, żebyśmy sobie tego ruchu sprawiali możliwie dużo. No i najczęściej się mówi o tym, że takie około 150-180 minut ruchu jakiegokolwiek w tygodniu sprawia, że jesteśmy możliwie zdrowi. Tak. Jak jest go za mało, no to zaczynamy się czuć gorzej i ryzyko wystąpienia różnych chorób, łącznie z metabolicznymi, sercowo-naczyniowymi, rośnie, ale jak jest za dużo, to też jest niedobrze. Mhm. Więc fajnie, jakby każdy z nas sobie znalazł coś, co będzie dla niego fajne.
Dokładnie. Więc no i na przykład takie rzeczy, na przykład uczycie się pod kątem tego, żeby jak zadbać, wykorzystując narząd ruchu, o w ogóle ciało i inne układy, tak? Bo są oczywiście działki typu nawet fizjoterapia kardiologiczna, ale tam też jest manualna praca z klatką piersiową i tak dalej, tylko raczej w kategoriach dobierania treningu do konkretnych obciążeń kardiologicznych.
Też ćwiczeń oddechowych.
Nie? Dokładnie. Więc jest tego troszeczkę, ale wszystko gdzieś tam z tyłu mamy cały czas ten narząd ruchu, co nie do końca pokrywa się na przykład z naszą praktyką, pomimo tego, że jakby fizjoterapeutami jesteśmy i my nie jesteśmy, wiecie, odosobnionymi, bo jesteśmy też neuroterapeutami, ale jesteśmy odosobnionymi przypadkami na przykład na skalę świata, a na pewno nie Polski, fizjoterapeutów, którzy troszeczkę wchodzą w inną tematykę, trochę w tematykę osteopatów. Mimo tego, że osteopatami nie są. I dlaczego teoretycznie w Polsce tak jest, że ta osteopatia przypomina fizjoterapię? Bo może tak, czym jest teraz osteopatia? Jakbyśmy sobie mniej więcej, w dużym skrócie, jakbyście chcieli coś dorzucić, słuchajcie, w tym podcaście, no to oczywiście czekam na wasze komentarze, bo na pewno ten temat można rozbudować bardzo.
Bardzo, bardzo.
Bardzo, bardzo.
Tak, zwłaszcza, tak jak właśnie przed chwilą Patryk powiedział, w Polsce, dlatego że u nas ta fizjoterapia jest inna, myślę, że niż w dużej części świata. Też sprawdzam sobie, jak to wygląda w innych krajach. Często też nawet rozmawiałem z osobami, które pracują we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Skandynawii. No więc bardzo często tam jakby fizjoterapia faktycznie wygląda w taki sposób, o jakim mówiliśmy przed chwilą, taki ustawowy, że to są głównie ćwiczenia. Czasami ta fizykoterapia, myślę, że ona za granicą nie jest chyba aż tak popularna jak u nas w naszych przychodniach NFZ-owskich, z tego co wiem, ale głównie właśnie ćwiczenia i czasami jako dodatek jakieś elementy terapii manualnej, głównie jako działanie jakieś przeciwbólowe. No i w Polsce fizjoterapeuci bardzo dużo się uczą. Jako w ogóle, tak podsumowując jakby wszystkich, chętnie korzystamy z różnych dodatkowych szkoleń podyplomowych, w ogóle z całych studiów różnych podyplomowych. Chętnie zaglądamy do różnej literatury, więc staramy się robić troszeczkę więcej. Stąd dużo tych metod jest zaczerpniętych z innych jakichś metod. Część jest oparta o osteopatię, stąd jest dużo właśnie kursów osteopatyczne podejście do. I często są bardzo fajne, wartościowe rzeczy. Tak jak na przykład robiliśmy ostatnio z Mariuszem Paśko. Pracowaliśmy sobie nad naszymi układami płynowymi. Bardzo fajne szkolenie, ale też wyciągamy dużo rzeczy z innych metod, z chiropraktyki, z jakiejś naturoterapii.
Z kinezjologii.
No. Nie? Więc korzystamy z tego, co tak naprawdę na całym świecie ktoś stara się zrobić, żeby nasze życie było trochę lepsze, no to uczymy się tych różnych metod i dlatego pracujemy w bardzo różne, czasami skrajnie różne od siebie sposoby. Stąd no właśnie pacjenci mogą mieć takie wrażenie, że byłem u fizjoterapeuty i to było zupełnie co innego niż to, co mam teraz. I czasami może też mieć wrażenie, że jak ktoś był na przykład też u osteopaty, to że to było podobne. Dlatego, że też osteopatia może wyglądać bardzo, bardzo różnie.
Tak, bo z jednej strony osteopatia jakby polega, no to jak mówiliśmy, to jest pewien rodzaj pracy manualnej, bo osteopaci głównie pracują ręką. Tacy osteopaci. W Polsce też się słuchacie różnie, ale to powiem wam dlaczego. Dlatego, że w Polsce są głównie szkolenia podyplomowe dla osteopatów. Jest taki,
znaczy, teraz chyba wyłącznie.
Wyłącznie. Jest to taki, może by nazwać taki długi kurs, który jakieś uprawnienia ci daje i przede wszystkim daje ci umiejętności. To jest bardzo ważne. Tak? To jest kilkuletni, 4, 3, 5, ale głównie 4-letni.
Teraz już chyba tylko 4 albo 4,5.
Tak, 4-letni system kształcenia, taki podyplomowy, który skierowany jest dla osób, które już coś wiedzą, czyli są fizjoterapeutami, są lekarzami, ogólnie są położnymi. No. Tak, czyli już dla służby, może być, służby zdrowia się nie mówi, tak? Dla ochrony zdrowia, dla pracowników ochrony zdrowia, niech będzie. Tak. I to powoduje, że w Polsce większością osteopatów są fizjoterapeuci.
Najwięcej.
W innych krajach tak nie musi być, bo oczywiście u nas na fizjoterapię sobie idziecie po szkole średniej, tak? Natomiast w innych krajach możecie iść na fizjoterapię w szkole średniej albo na osteopatię w szkole średniej.
Mhm. Jak w Anglii. Tak, po prostu można iść właśnie w Anglii. Dokładnie. Ostatnio też rozmawiałem z instruktorami, którzy właśnie praktykują sobie w Londynie. No i oni nigdy nie mieli, znaczy nigdy nie byli fizjoterapeutami, tak. Nawet nie mają dużej styczności.
I ich podejście na pewno jest inne. Dlatego, zupełnie że nie inne. Mają tych naleciałości takich, znaczy naleciałości ruchowych, fizykoterapeutycznych, bo załóżmy jest taka sytuacja, ktoś na przykład pacjent mówi mi, że był osteopaty. No to ja się oczywiście pytam, nie to, że wiecie, jak nie lubię i tak dalej, bo wykorzystuję dużo elementów, mimo że nie jestem osteopatą, nie może bym chciała, może nie, ciężko powiedzieć jeszcze. Natomiast wykorzystuję dużo elementów z racji właśnie takich podejść, co ty mówiłeś, tak? Osobiste podejście do czy właśnie krzyżowej pracy, czy płynowej, czy jakiegoś takiego myślenia w ogóle, łączenia kropek i tak dalej. I pytam się, co ten osteopata robi? On mówi, że właśnie poćwiczyli, bardzo manualnie, zrobił masaż bańkami, nakleił tape'a. Mówię, nie brzmi trochę jak praca osteopaty. Takiego prawdziwego osteopaty, nie? No. Nie to, że te narzędzia są złe, ale one nie brzmią jak osteopatyczne narzędzia, no nie?
Dokładnie.
Więc osteopaci mają też swój podział, takich można powiedzieć, czym się osteopata zajmuje. I tam jest praca narząd ruchu, gdzie jest ogólnie taka praca tkanki miękkie, manipulacje, mobilizacje i tak dalej.
To nazywa, że to jest osteopatia parietalna.
Tak, dokładnie. Czyli jest jakby jedna. Jest osteopatia bardziej narządy trzewne, visceralna. No tak, jest częściowo
trzewno-metaboliczna.
Dokładnie.
No, mamy też osteopatię tą czaszkową i ona też jest różna w zależności od podejścia. Są systemy, które gdzieś tam jeszcze wymieniają między innymi właśnie te podejścia takie płynowe, czyli właśnie to limfatyczne i gdzieś tam żylne, tętnicze. Jakieś podejścia bardziej psychosomatyczne, ale to właśnie teraz mocno zależy od szkoły, dlatego że w Polsce tych szkół jest kilka i mają bardzo różny program.
Tak. Znaczy to nie to w Polsce, bo te szkoły się...
One na całym świecie tak, są to dosyć
dokładnie,
różne.
Dokładnie.
Faktycznie. Dużo tych szkół takich europejskich teraz ma takie mocno podejście evidence-based, więc ten program myślę, że drastycznie różni się od tego, jak wyglądała osteopatia na samym początku. Od tego, jak pracowali ci powiedzmy pierwsi na świecie osteopaci, którzy się tam jakoś specjalnie na przykład nie kryli z tym, że mają takie podejście bardzo wynikające z naturoterapii, z różnych takich zjawisk, powiedzmy trudniejszych gdzieś do opisania, takich trochę energetycznych, też płynowych. A obecnie duży nacisk jest teraz kładziony na biomechanikę, neurofizjologię, tak naprawdę raczej leczenie bólu, nawet bym powiedział, że takie leczenie nie przyczynowe, tylko leczenie objawowe, bo już głównie też z takimi podejściami się spotykałem i z takim nawet objaśnieniem studentom tego, że to już nie jesteśmy 100 lat temu, tylko jesteśmy teraz w XXI wieku i jak pacjenta boli bark, to musimy po prostu zrobić bark i tak to zostawić. I najwyżej zrobić kilka zabiegów na to samo, nie? Więc to znaczy, mnie
zniechęciło
trochę. Zniechęciło, bo my jakby w ogóle nie poszedłem.
Ale czy to słyszałeś w swojej nowej szkole o tym?
Nie, właśnie to o tym słyszałem w mojej poprzedniej szkole.
A, dlatego zmieniłem.
Tak, to dużo zmieniło. I teraz znowu mam takie, no to też myślę, że osobny temat. Myślę, że w każdej z tych szkół jest coś takiego fajnego, wartościowego, co mi się przydało, ale też na pewno z żadnej nie jestem w pełni zadowolony. Nie? Dlatego, że no znowu, żeby tego wszystkiego było odpowiednio dużo i żeby to były te rzeczy, które uważam za wartościowe, no to trzeba byłoby pewnie tą szkołę jeszcze wydłużyć o 2 lata. No i trochę rozszerzyć spektrum tego, co w tej jakby jednej szkole jest. Bo jest albo medycyna i evidence-based, albo z kolei trochę te tematy są odłożone na bok i mamy więcej takiego podejścia klasycznego, gdzie jednak no siłą rzeczy wychodzi mniej zajęć z tych rzeczy takich medycznych. Uważam, że jedno i drugie jest fajne i ważne, żeby się tego nauczyć.
Tak, tylko wiesz co, ja tak pomyślałem, jak o tym mówiłeś, że na przykład w fizjoterapii, wszystkie szkoły fizjoterapii chcą być evidence-based medicine?
No jakby to tak.
100%. Rzucamy wszystko, jesteśmy po prostu złote standardy medyczne i koniec. Bez jakichś większych refleksji często. Natomiast jest to w porządku, natomiast myślę, że zostawienie pewnej swobody na kreatywne działanie, bo to by było dobre, gdyby po prostu rzeczywiście wszystko działało i żeby, wiesz, na te tematy byłoby rozwiązanie. Się okazuje, że my się często kopiemy z bólem pleców, no nie? Mhm. I wcale to nie jest takie oczywiste, że trening wszystkim pomoże, bo ile osób jest trenujących medycznie z trenerem. Wczorajszy nawet mój pacjent, który trener medyczny, dietetyk, super suplementacja. Myślę, że pod tym kątem jest super zaopatrzony. Trener medyczny 3 razy w tygodniu. Co? Problem z namiętnicy, problem z bólami pleców. Mhm. Coś jest nie tak, no nie? Coś jest nie tak, mimo tego, że prowadzony, podejrzewam, że jest, wiesz, dobrze, z linijką, tak, praktycznie jak trener medyczny razem z takim bardziej trochę przygotowanie motoryczne, mhm, pod różne aktywności, które on robi, się okazuje, że coś leży i ćwiczy. Więc fajnie by stało pewną swobodę zostawić. Natomiast w osteopatii ja też widzę pewną tam inspirację, jak się spotykam z różnymi instruktorami, osteopatami, którzy jednak mają tak, że Andrew Taylor Steele to kiedyś robił tak i to było dobre, wiesz, taki,
tak.
Że jednak jest tak, wróćmy trochę do korzeni, no nie? Mhm. Bo jednak ten jakby cel, który przyświęca powstanie osteopatii, jest fajny, tak? Bo osteopaci też się w Polsce bardzo często zajmują narządem ruchu, głównie.
No tak, dlatego, że no właśnie skoro...
A nie od tego byli. Trochę.
No myślę, że ci pierwsi osteopaci to tak byli troszeczkę od wszystkiego, nie? Mhm. I znowu to pokazuje raczej historię, no bo byli lekarzami, więc mieli pacjentów z bardzo różnymi problemami i to mogły być problemy bólowe narządu ruchu, ale to równie dobrze mogły być problemy jakieś właśnie czy sercowo-naczyniowe, płucne, wiadomo, że tam taka jest cały czas historia tego, jak osteopatia się, można powiedzieć, wybiła jako zawód medyczny w trakcie tej wielkiej epidemii, nie? Więc używali, no można powiedzieć, tych metod leczenia rękami u ludzi, u których nie można było zastosować leków, bo po pierwsze leczenie wtedy było opierające się głównie o opioidy i alkohol. Poza tym i tak już ich nie było, bo to po prostu zapasy wszystkiego zniknęły moment, no i trzeba było z tymi ludźmi robić coś. No i się okazało, że takie mocne zapalenia płuc dawało się faktycznie wyleczyć, no jakby wspomagając ten proces od strony terapii manualnej, nie? Więc u nas no nie przyjmujemy raczej po prostu pacjentów z zapaleniem płuc w gabinecie, no ale jednak mamy trochę więcej możliwości niż tylko leczenie odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa, czy bark, czy kolano, nie? Więc do tego na pewno potrzebujemy trochę więcej informacji niż to, co mamy na studiach z fizjoterapii, no dlatego, że ten nam też program nas przygotowuje właśnie do pracy z narządem ruchu, a te inne tematy mamy tak traktowane trochę po macoszemu, nie? Więc nawet pamiętam, że anatomię, no to dużo czasu mieliśmy poświęcone na to, żeby każdego mięśnia się nauczyć, każdego stawu, ścięgna i tak dalej, a później jak były zajęcia takie, nie wiem, na przykład skrążenia, no to tak szybko tutaj jest serce, trochę naczyń, główne naczynia, dobra i następne, nie? I tak w sumie nie bardzo było wiadomo, co z tym zrobić, bo po zakończeniu fizjoterapii na początku, no bo też nie było za dużo metod jakichś do pracy, więc mi się też kojarzyło, że no ta anatomia z układu krążenia, no to jak będę kiedyś może na oddziale kardiologii, no to może się przyda do czegoś. Nie? Więc teraz myślę już o tym troszeczkę inaczej, no więc to też pokazuje taką różnicę między osteopatią a fizjoterapią, ale no właśnie teraz dużo też takiego podejścia osteopatycznego jest skierowane jednak w te problemy leczenia narządu ruchu. No i też dużo szkół ma na to największy nacisk położony, czyli jest najwięcej zajęć akurat z różnych technik powięziowych, stawowych, takich tkankowych, a te inne tematy typu jakaś osteopatia czaszkowa czy coś, to są szkoły, gdzie tego jest bardzo mało albo nie ma wcale.
To też jakby już pokazuje, jakby być może, oczywiście wiecie, to też jest różnie, bo my wam polecimy na przykład, że z osteopatów można fajnie skorzystać w przypadku wspomagania leczenia innych tematów. Ale na przykład traficie do osteopaty, który w ogóle tego nie uwzględnia, i może wcale nie być dobrze, no nie? Więc to trzeba się zorientować, tak? Czy ktoś w ogóle czegoś takiego się jakby podejmuje, bo ostopato ostopacie nawet nierówny i nawet dobry ostopato ostopacie nierówny, bo jeden po prostu uwzględnia pracę w obszarze jamy brzusznej i wie, co tam robić, a drugi stwierdza, że w ogóle tam się nie da nic zrobić. Więc mogą być bardzo duże rozbieżności, więc jak teraz ktoś wchodzi do fizjoterapeuty i z jednym tematem i każdy fizjoterapeuta robi co innego, to i być może nawet każdy może efekt być, może być tak samo.
Może być tak samo. No.
Tylko, że ostopata raczej was nie zaskoczy tym, że odpali wam prądy, odpali wam laser i da wam, i będzie z wami ćwiczył przez godzinę. Chociaż takie szkoły ostopatii są, ale nie w Polsce. Nie tak, w Polsce.
Mała szansa.
Mała jest na to mała szansa. Jest na to mała szansa. Dobra, i teraz tak, czy...
Możemy sobie powiedzieć chwilę o tym w takim razie, dlaczego neuroterapia jest taka fajna przy tym wszystkim?
Tak, możemy być trochę nieobiektywni w tym wszystkim, wiadomo, no nie?
Możemy i nawet będziemy. Tak. Mogę to obiecać.
Tak samo jak terapia nie jest obiektywna. Żadna.
Żadna.
De facto. No bo, tak. Kurde, summa summarum, jakby wiecie... czy pójść do stopaty, czy do terapeuty, czy do neuroterapeuty, nie ma znaczenia, no to kiedy ta terapia jest udana?
No na pewno jak pacjent się lepiej czuje.
No i koniec.
Myślę, że to jest najważniejsze.
No i te poczucie też jest subiektywne bardzo często. No bo na przykład ludzie, którzy się po prostu kiepsko czują i oni często wrzucają takie, te punkty zahaczenia takie bez sensu. Wiesz, co chodzi, typu, wiesz co, w ogóle mam krzywe łopatki.
No i tak, mówisz tak, bo...
No i
tak,
co z tego?
Tak,
i co
no
z
tego? Więc my po prostu musimy trochę więcej się komunikować. Teraz tak. To akurat mówię głównie do naszych słuchaczy, którzy są terapeutami, bo to wynika z tego, że jeśli ktoś nam mówi o tym, że ma krzywe łopatki, to nie jest jego problem.
Tak.
Ale on o tym się dowiedział, że to jest problem.
Tak.
Od kogoś.
Innego
od
terapeuty
innego fizjoterapeuty, może od ortopedy. Może od mamy, od sąsiada, od kochanki, nie wiadomo, od kogoś. Dowiedział się, że no jedna łopatka albo dwie są odstające, tak? Więc prawdopodobnie wcześniej, dopóki ktoś tego nie powiedział, to nawet by mu nie przyszło do głowy.
No chyba, że to jest na przykład duży deficyt, gdzieś ktoś patrzy w lustrze i mówi...
Coś mi tu nie gra, nie?
No.
Tak, ale to się stosunkowo rzadko dzieje. Ja ostatnio akurat mam trochę takich pacjentów, którzy są bardzo też świadomi swojego ciała i zgłaszają takie rzeczy, ale są w stanie też je nie dość, że sprecyzować co, czyli na przykład nawet jeśli to jest temat taki, że mają tutaj czują jakąś nierówność, ale też mają jakiś punkt odniesienia inny. Typu na przykład kilka dni temu pracowałem z panem, który właśnie powiedział, że ma... zaburzenie w obrębie klatki piersiowej, że jakby nie do końca mu się podoba kształt tej klatki, bo ma taką faktycznie dosyć lejkowatą tą klatkę. No i jakby no stara się coś zrobić w tą stronę, żeby to zmienić. Pod kątem struktury to akurat sobie już tutaj pracował integracją strukturalną akurat z Michałem i tutaj widzę, że była kapitalnie robota zrobiona, bo oczywiście nie to, że się klatka nagle stała nielejkowata.
Teraz kurza jest.
Tak, więc... jaki kształt mniej więcej był, taki został, ale zmieniła się na pewno postawa ciała pana. Powiedział, że lepiej mu się oddycha, ale cały czas coś mu jeszcze tam troszeczkę przeszkadza. Właśnie przy oddychaniu. Że czuje, że tam jeszcze przy prawym łuku żebrowym coś tam, jak bierze sobie głęboki taki wdech albo jak medytuje, to czuje, że tam cały czas go ściąga w to jedno miejsce, nie? Więc to już jest takie... Myślę, że fajne punkt zaczepienia, że ktoś czuje się dobrze, ale chce czuć się jeszcze lepiej.
I często fizjoterapia jest na to bezradna.
Tak, no bo nie wiadomo. I tak naprawdę u niego...
Wiesz, zakres ruchu niezły, koleś jest po terapii, stoi, tak. Nie boli go.
Tak.
I
przyznam, że gdybym miał na przykład swoją wiedzę sprzed kilku lat po prostu po skończeniu fizjoterapii, to naprawdę nie wiedziałbym, co z nim
powiedział,
zrobić,
proszę bo... tak żyć, jak pana bardzo zaboli, to wtedy ma do mnie przychodzi.
No tak, dlatego że on nie ma problemów bólowych. No klatkę jaką ma, taką ma. W dodatku ona jest fajnie elastyczna. Zakresy ruchomości wszędzie ma dobre. No i jakby koniec. Nie ma się do końca do czego przyczepić.
Na pewno jest.
Ja to teraz to wiem, bo już sobie zaczęliśmy pracować, ale myślę, że to kilka lat temu bym totalnie nie wiedział. Od czego nawet zacząć.
Tak, bo wiesz co, ja też nie mówiłem o tym wcześniej, ale ostatnio takie rozkminy, że fizjoterapia, ona się bardzo mocno skoncentrowała na bólu. Mhm. Jak nie boli, to rewelacja, no nie? No tak. Osteopatia? Pewnie trochę też. Natomiast no myślę, że jest to duży błąd, bo jak pacjenta nie boli i ma zakres ruchu fajny, czyli powiedzmy, że jakiś element funkcji jest spełniony i nawet ktoś tam jest w stanie wysłuchać podstawowe ćwiczenia, nie ma tragedii, to jakby, słuchaj, jesteś koleś, jesteś zdrowy, no taki twój urok i tyle. No poćwiczmy, wiesz, 3 miesiące, zobaczmy, czy się zmieni, no nie? Mhm. Czy to jest jakaś celowana praca? Średnio trochę, no nie? I to jest problem, że fizjoterapia skoncentrowała się na bólu głównie, a dietetyka na odchudzaniu. A to w jednym i w drugim nie chodzi o to w ogóle, nie?
No tak.
To chodzi na poprawie jakości życia. Mi zdarza takich pacjentów, którzy przychodzą i mówią do mnie, jak już mniej więcej wiedzą, czym się zajmuję i że możemy znaleźć różne punkty zaczepienia, oni nie muszą mi dokładnie sprecyzować, że ktoś przychodzi i mówi, jest mi źle po prostu. Coś się boli, nie, ale to jest jakieś tak, no nie, po prostu jest mi źle. I zdarza mi się takich pacjentów i mówię, spoko, słuchaj, no to zobaczymy sobie. No oczywiście tam, wiesz, rozszerzenie wywiadu, jakieś tematy trzewne, regeneracyjne i tak dalej, ale nawet jak ktoś tego nie powiedział, to można znaleźć punkt zaczepienia, że słuchaj, zrobimy, że będzie ci lepiej. Z poziomu ciała, no nie? A wiemy o tym, że ciało, no przekłada się jednak na ten łeb nasz, mówiąc nieładnie, czy tam tak. Mózg, umysł, to jest, świadomość.
To jest po prostu bardzo to samo. Tak. I ostatnio dużo na to zwracam uwagi i staram się też to tak w tych swoich treściach gdzieś tam odczarowywać, że głowa i reszta ciała to jest to samo.
Że masz większe przybicie niż kartezjusz? Zobaczymy.
No nie wiem, no, ciężko jest z nim konkurować, bo on się tak dobrze wgryzł w naszą świadomość w ogóle, więc czasami nawet o tym rozmawiam z pacjentami, w ogóle takie mają fajne, ciekawe przemyślenia na ten temat, ale...
Bo wiedzą, że nie będziesz śmiał się z nich.
Nie. Wiesz, to wiedzą, tak.
I ludzie jak potrafią, jak już widzą pewien taką przestrzeń, że mogą się otworzyć, że ej, czyli ta głowa jest związana z ciałem, czyli ja mu coś powiedziałem i koleś po prostu pokiwał, nie wyśmiał mnie tego, albo powiedział, że zmyśla se pani.
Tak jest.
To jest częsta sytuacja. Zauważyłeś, że na pewno miałeś takich pacjentów, którzy przychodzili, powiedzieli, że ktoś mi powiedział, że ja sobie to wymyśliłam, że to jest niemożliwe.
Mnóstwo razy.
I wiesz, i można powiedzieć, że ludzie sobie... Ja nigdy nie miałem pacjenta, co sobie coś wymyślił. Nigdy nie miałem. Wiesz, tak pomyślałem sobie o tym, że oni przychodzą z tematami, oni sobie nie potrafią ich nazwać, ale tam rzeczywiście coś się dzieje, więc możemy sobie powiedzieć, przybić piątkę, że coś jest nie tak. Nawet jak powiedzmy, nie pomógłbym im, to zgadzam się, że tam coś jest nie tak. Mhm. Więc możemy jakby utwierdzić się w przekonaniu, że to, co ich gryzie, ma jakieś realne podłoże w badaniu. Czasami się okazuje, że to jest na tyle trudne, że nie idzie na przykład terapia. Może oczywiście taka sytuacja mieć miejsce, ale nie miałem takiego pacjenta, że wie pan co, nie, to lekarz ma rację, jednak się pani wydaje tutaj.
No myślę, że skoro pracujemy no jednak w takim miejscu, gdzie nie można po prostu przyjść i na przykład mieć korzyści z tego, że coś wymyśliłem, że wydaje mi się, że w ogóle raczej mało ludzi próbuje coś wymyślić po to, żeby na przykład mieć z tego jakieś korzyści materialne. To się pewnie zdarza nadal, bo po coś te wszystkie komisje są. Ale no jednak jak już ktoś się pofatygował do nas z jakimś problemem, no to musiał zadać sobie jednak trochę trudu i wysiłku, żeby no z tym do nas przyjść.
To nie jest piekarnia, znaczy, że wchodzisz, no nie bierzesz bułki i wychodzisz.
Tak, i wychodzisz, więc jakby wiesz, że to będzie pewien proces, komuś musisz o różnych niewygodnych rzeczach powiedzieć, więc to też jest dyskomfort, z tym musisz się na to zdobyć, więc tak naprawdę to coś ci musi na tyle mocno przeszkadzać, że to jest ważniejsze niż ten dyskomfort i te wszystkie trudy w związku z tym.
Bo to trwa, bo to kosztuje, bo to nie jest jedna wizyta bardzo często.
No tak, więc no ja też do tego zawsze podchodzę poważnie, nawet jeśli ktoś mi zgłasza coś, co wydaje się dosyć błahe, nie? Typu, że to też się, to dzisiaj nawet pani powiedziała, że jakby ona to tak najbardziej to jej przeszkadza, że ma takie trochę napięcie takie przy karku, zwłaszcza jak się stresuje. No i jakby na tym skończyła, ale później jak zaczęliśmy rozmawiać dalej, no to ona jakby wiedziała dlaczego, że to podłoże jakby takie stresowe jest dosyć ważne i się przekłada na inne części jej ciała, ale tak jakby chciała trochę sprawdzić chyba też moją reakcję.
Okay.
Co ja powiem na to, że to
Co pan pierdzieli po prostu?
Że stres. Nie, stres nie może. Nie, stres nie boli, to nieprawda. Także do widzenia.
Tak, dobra, skończyliśmy na tym, że gdzie w tym wszystkim jest neuroterapia, dlaczego jest taka fajna? Jak ty widzisz tą przestrzeń, tą rolę?
Tak, ja widzę, że ona jest fajna, dlatego że jest nieskażona narzutem czegoś. Nie myślałem o tym, nie wiem jeszcze, musiałbym to przemyśleć. Na pewno jest nieskażona tym, że nie ma narzuconego tego, że coś jest niezbyt możliwe, a to musimy się wbić w jakiś nurt, musimy pasować do nurtu akademickiego, albo że wymyśliliśmy sobie, że teraz to przenosimy wszystko do szałasów i to będzie taka, wiesz, tylko ayahuasca, nie? Tak pokazuje takie różne skrajności, no bo my staramy się nie iść w skrajności, tylko naprawdę te rzeczy, które wiemy, że ludzie mają z tym problem, to staramy się to wziąć pod uwagę i to po prostu zintegrować. I brać pod uwagę to, że te wszystkie płaszczyzny, i tak cały czas bardzo mi się to podoba, że w tej naszej triadzie zdrowia, w tej naszej piramidzie, te wszystkie boki są po prostu równe i one dla nas są równe, bo są tak samo ważne.
Tak.
To, że ktoś ma problem na poziomie struktury, jest tak samo ważne, jak to, że się źle czuje mentalnie, albo że ma jakieś problemy takiej natury biochemicznej, płynowej. Po prostu zawsze staramy się w tym wszystkim znaleźć jakieś wspólne mianowniki i nie zwracać uwagi na to, czy to zostało zbadane, nie zostało zbadane, czy to jest w takim nurcie, w innym nurcie, czy to należy tak nazwać, tak sklasyfikować i czy tam na pewno da się nadać jakąś etykietkę i numerek. Tylko staramy się na tyle zbadać nasz organizm, staramy się użyć do tego przede wszystkim właśnie naszego układu nerwowego, testów nerwowo-mięśniowych po to, żeby troszeczkę się z tym ciałem skomunikować. I myślę, że to jest takie fajne, bo nie ma tutaj jakiejś takiej bardzo osobistej ideologii narzuconej przez coś takiego zewnętrznego.
Tak, znaczy ja myślę, że to jest fajne, bo jest jakby to pewien otwarty koncept, no nie? Że masz pewne zasady, które możesz wprowadzić docelowo w... U każdego on może wyglądać trochę inaczej, no nie? Czyli tak. Jakbyśmy dali na przykład te narzędzia osteopacie, to by wyglądał inaczej, byśmy go dali fizjoterapeucie, którzy pracują głównie ruchowo. Jedna i druga sytuacja, jeżeli po prostu skorzystałaby z tego, to jestem przekonany, żeby wyciągnęła fajne wnioski. I na przykład w naszych kursach zdarzają się i osoby, które pracują ruchowo, i osoby, które są osteopatami, fizjoterapeutami, więc każdy może jakby wyciągnąć coś dla swojej grupy, bo tak naprawdę ona pozwala bardzo mocno wykorzystać aspekt kreatywności. No nie, czyli jakby można sobie jakby sprawdzić, tak? Jak mniej więcej znasz różne, jak na przykład pacjent powinien reagować na daną sytuację, albo jaka jest norma reakcji danej, to może sprawdzić sobie, czy to jest odchylenie w jedną, w drugą stronę i teoretycznie spróbować poprzez pracę to zrównoważyć. Co się potem przekłada jakby na funkcjonowanie na co dzień. I problem jest taki tylko, że jak ktoś na przykład widzi to z zewnątrz, ja też pamiętam, jak ja się pierwsza styknąłem z jakimiś narzędziami kinezjologicznymi, no to
nawet razem mieliśmy jeszcze
Arek coś tam, wiecie, tak. Bo to jest ciekawe, ale ostatnio właśnie z naszym asystentem z Krakowa, z Mateuszem Szumlasem gadałem o tym, że z testów nerwomięśniowych w różnych formach, tak i wskaźniku, korzysta praktycznie, uwaga, każdy dobry terapeuta, tylko często jakby nie komunikując, mówimy o tym, że te nerwomięśniowe się mogą być bardzo różne, no nie? Możesz, wiesz, tych możliwości, jakie wykorzystać jest dużo i korzystasz sobie w nich, czasami po prostu informując pacjenta, czasami nie informując. I to jest chyba taka wspólna, że ktoś już to ten świat wejdzie i powie, okej, to ma spore możliwości, i sobie z tego korzystasz, no nie? W jakiś sposób. I terapeuci czeszkowy krzyżowi też korzystają. I osteopaci, tylko oczywiście to różne inne wariacje tych testów
inaczej
są.
Inaczej trochę to nazywamy.
Inaczej to trochę interpretujemy, ale jest to pewnego rodzaju jakby taka reakcja, tak? W ciele pacjenta, w swoim ciele, którą możemy wykorzystywać. Więc jest to fajny taki otwarty koncept, który rzeczywiście może fajnie sprawdzić się jako element wspomagania w różnych tematach. I teraz tak, tutaj możemy wjechać na przykład, dla kogo to nie jest. Bo teraz jest tak, że z racji, że słowo, tam się pojawia słowo neuro, to jest od razu, że to jest do neurologicznych osób. I tutaj różnie z tym może być. Ja na pewno nie byłbym osobą, która w sposób, tak jak pracuję w gabinecie, korzystając głównie z neurologicznej terapii, bym prowadził pacjenta po urazie rdzenia kręgowego.
No nie, raczej nie.
Byłoby ciężko prawdopodobnie.
No właśnie, ja tutaj akurat teraz, zdarza mi się pracować z pacjentami obciążonymi neurologicznie, aczkolwiek nie są to już tacy pacjenci jak
ostrzy?
Wtedy. Tak, no zresztą na pewno nie jest tak jak zaczynałem, bo ja w ogóle też swoją pracę jako fizjoterapeuta zaczynałem od pracy z pacjentami głównie ze stwardnieniem rozsianym, z udarami, z tym, że raczej właśnie z takimi dosyć ciężkimi sytuacjami, gdzie to już byli często pacjenci niepełnosprawni, z dosyć dużymi ograniczeniami, często wiele lat gdzieś tam walczący ze swoim schorzeniem. I mimo tego, że ja już gdzieś tam się pomału troszeczkę wdrażałem, co prawda jeszcze wtedy w ogóle żadnego podejścia kinezjologicznego nie znałem, ale znałem no, chociażby masaż tkanek głębokich, już znałem terapię czaszkowo-krzyżową, no to u tych pacjentów mało korzystałem z tych metod. One czasami były jakimś fajnym dodatkiem do tej pracy, ale jednak w sytuacji, kiedy no jakby naszym celem jest odbudowa tej funkcji neurologicznej, gdzie na przykład pacjent no, musi nauczyć się po prostu poruszać ręką, w której nie ma do końca sprawności, no to stosowaliśmy po prostu głównie te metody fizjoterapeutyczne, neurologiczne. Mhm. I czasami fajnym dodatkiem do tego było 10 minut masażu tkanek głębokich, czy czasami jakaś wybrana technika, czy dwie z terapii czaszkowo-krzyżowej, no bo cel jest taki dosyć jasno określony. Teraz z pacjentami neurologicznymi ja raczej pracuję tylko jak i taki terapeuta support, trochę wspomagający. Tak, bo ci pacjenci, nie jest ich też od razu, mówię, bardzo dużo. Mhm. Zazwyczaj właśnie nadal ze stwardnieniem rozsianym, czasami z innymi problemami takimi neurodegeneracyjnymi, ale oni mają swojego fizjoterapeutę, z którym sobie pracują zazwyczaj ruchowo, jakimiś metodami na przykład PNF, a ja od czasu do czasu z taką osobą pracuję też nad zazwyczaj układem autonomicznym, dlatego że to globalnie zmienia napięcie. Czasami jestem w stanie manualnie przepracować jakiś stary temat, na przykład dotyczący stawu czy jakiejś tkanki miękkiej, który sprawia, że po jego przepracowaniu pacjent jest w stanie lepiej wykonać dany wzorzec. Mhm. No i to wtedy jest fajnym uzupełnieniem. Mhm. Więc te techniki kinezjologiczne czy właśnie nasze neurodiagnostyczne, one tutaj są pomocne, ale też bym nie powiedział, że to jest metoda, którą mógłbym pracować prowadząc pacjenta neurologicznego od zera do końca.
Tak, na pewno z nim byłoby trudno. Na pewno trudno było pracować w ten sposób głównie z pacjentami po operacjach wielu, bo no tam tak, są pewne algorytmy sprawdzone, które się sprawdzają, dlaczego by
nie dopuścić tego. Trzymać, tak, nie?
Tak. Natomiast właśnie to, co kwalifikowało jakoś takich do takiej medycyny stylu życia troszeczkę. Tak, że jakby wspomaganie organizmu w różnych tematach, tak? Bo to się fajnie sprawdza jako wspomaganie terapii przy problemach trzewnych, jak ktoś już korzysta z dietetyka i tam lecisz sobie dalej. To się fajnie sprawdza przy czasami wspomaganiu, czasami nawet fajnej pracy z pacjentami właśnie gdzieś z obciążeniem takim psychicznym, którzy gdzieś na przykład mi się zdarzało mieć pacjentów, którzy mieli na przykład epizod depresji, korzystali z psychoterapeuty, zrobili tam ileś rzeczy, zrobili sobie na przykład pauzę z tym psychoterapeutą, pod kątem, nie, może zmienić terapię, może osobę, bo jest fajniej, ale no to jednak nie wróciłem do kondycji sprzed epizodu. No i się okazało, że tam komponenta z ciała, pracy z ciałem bardzo fajnie gdzieś tam wprowadza tutaj tą równowagę i emocjonalną również. No i takie przewlekłe, niespecyficzne tematy bólowe, kilkumiesięczne, kilkuletnie, gdzie tak naprawdę pacjent czuje ból, ale się okazuje, że treningowo na przykład nie idzie do przodu, na operację się za bardzo nie nadaje i nie wiadomo, co z nim zrobić. No to tutaj jest tak, że okazuje się, że często wiadomo, co z nim zrobić. Często. I to może być bardzo fajny punkt zaczepienia po prostu do współpracy z wieloma specjalistami, tak? Do łączenia, no nie? Bo też jest, myślę, że też tak masz, kiedy na przykład pracujesz z kimś i wiadomo, o, tutaj moje kompetencje kończą się, idziesz do dietetyka. Tu się kończą, idziesz do laryngologa. Tu się kończą, idziesz do, wiesz, kogoś innego, no nie? Do trenera. Wcześniej jeszcze było mi trudniej dowiedzieć się, kiedy lepiej, kiedy gorzej, a teraz mi troszeczkę łatwiej się odnaleźć, co jestem w stanie zrobić, prawdopodobnie, bo oczywiście nigdy nie wiadomo na 100%.
A co raczej nie będzie osiągalne.
Tak, na przykład nie teraz jeszcze, albo teraz są inne priorytety. Bez, wiesz, prowadzenia treningu nie ma szans, tak? Bez prowadzenia żywienia nie ma szans. Bez zmiany stylu życia pod kątem gdzieś tam zadbania o sen nie ma szans tego zrobić, no nie? Może to są jakieś przekonania wspierające, nie wiadomo. Ale praktyka pokazuje, że sprawdza się to nieźle, no nie? I tak. Więc wydaje mi się, że to może taki fajny element łączący troszeczkę różne specjalizacje, nawet taki świat trochę fizjoterapii, trochę osteopatii, bo jakby rozumiem te wszystkie często bolączki fizjoterapeutów i osteopatów i te rzeczy. I właśnie, jedna rzecz. W fizjoterapii ta kwestia treningowa, oprócz tego, że ona jest najlepiej zbadana, to jest fakt, no nie? Bo ona jest najlepiej zbadana, bo najłatwiej to zbadać. Mhm. Po prostu jest prosta procedura, robisz sobie, sprawdzasz wyniki przed, po, jest proste. W osteopatii jest to trudno zbadać, w tym, w takich tematach kinezjologicznych, neuroterapeutycznych jest to też trudno zbadać, dlatego że te procedury się bardzo różnią. Nawet w ten sam problem przychodzi pacjent z tym samym problemem i ty już wiesz, że ta sama technika nie sprawdzi się u niego, po prostu. To nawet widzi w diagnostyce, że to się nie sprawdzi, nie ma szans.
Teraz nawet w osteopatycznych czasopismach pojawiają się artykuły takie, bym powiedział, oczerniające osteopatię i metodologię badań w osteopatii, dlatego że to jest po prostu trudne do zbadania.
Tak, bo wiesz, jakby po prostu robisz to, co wyszło ci w badaniu, że dlatego osteopatia będzie najlepsze. I wierząc w słowa twórcy osteopatii, masz znaleźć problem, który niekoniecznie musi być związany z bólem pacjenta, po prostu znaleźć go w ciele,
rozwiązać.
Eksperyment, bo ten fakt chodzi o eksperymentowanie na żywym organizmie. Zobaczyć, co się wydarzy. Po prostu. Co często jakby taki nurt evidence-based medicine nie dopuszczał w ogóle takiego podejścia. Że jak to zaeksperymentować? Jak to zobaczyć? No, przecież musisz być pewny, że ta procedura przyniesie efekty.
Albo po prostu wykonać dokładnie tą samą procedurę i zobaczyć, że to nie ma sensu. W przypadku osteopatii.
Tak, więc po prostu jest to trudne, ale no cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak trochę eksperymentować na ludziach.
Tak.
Bo naprawdę, wiesz, ryzyko naszych powikłań jest żadne praktycznie.
Tak, ja myślę, że jak przestrzegamy zasad takich ogólnie wynikających właśnie z patofizjologii, ze znajomości tych czerwonych flag, no to pracujemy naprawdę bardzo delikatnie, nieinwazyjnie, nie sprawiamy nikomu bólu w trakcie naszej pracy, więc to, czy tam się może coś wydarzyć, no myślę, że tak samo, znaczy to musiałby być po prostu bardzo przypadek.
Znaczy bardzo często, wiesz, sytuacja taka, jak się pogarsza pacjentowi po pracy, to się okazuje, że oprócz tej twojej terapii tam wykonało się cała masa zdarzeń, które po prostu mogły być tak samo, nazwijmy to, winne temu pogorszeniu niż twoja praca. Oczywiście może tak być, że ktoś po pracy czuje się gorzej, ale no, po treningu też może się być, wielokrotnie zdarza taka sytuacja, że się ból zaostrzył, tak? Więc jest to tak samo normalne w pracach typu praca manualna, tak samo kwestia treningowa. Więc to jest po prostu bardzo trudne do zweryfikowania. Jakbyś chciał rzeczywiście tą na przykład osteopatię albo tą neuroterapię po prostu robić no tak, jak ci widzimy w diagnostyce. Bo docelowo podejrzewam, że wszyscy chcieli mieć pewne procedury na to, że bolą jakiegoś kręgosłup i trzeba zrobić miejsce A, B, C, D i do domu dać F, no ale wiemy, że to się może sprawdzić u dwóch pacjentów, a u ośmiu niekoniecznie. Więc trzeba byłoby, jeżeli chcielibyśmy być bardzo tacy schematyczni, iść wbrew sobie pod kątem tego, co ci widzi w diagnostyce. Czyli mówię, a dobra, wyszło mi to, ale wie pan co, to jest jakby nieważne, bez sensu.
Stworzyć osobny algorytm dla każdego pacjenta.
Tak. I wiesz, i tak to powinno wyglądać.
Jednorazowy.
A w ogóle tak to powinno wyglądać, dlatego że tak to powinno wyglądać, ale tak to powinno wyglądać tak naprawdę, wiesz, w ogóle w medycynie, że tworzysz leczenie pod konkretną osobę.
Personalizowaną.
Tak to powinno wyglądać, no nie? A jak ty zaczynasz personalizować terapię,
nieładnie.
Nie działa tak. Musisz to wszystko ujednolicić, tak? Bo każdy człowiek jest taki sam. Identyczny, ma dwie nogi, dwie rączki, jeden żołądek, jedną wątrobę i heja, tak i koniec. No, a jednocześnie, wiecie, to jest z jednej strony, a z drugiej strony przekonanie, że każda jednostka jest indywidualna, trzeba do niej podejść i po prostu zrobić terapię dla niej.
Indywidualnie, więc wezmę ten sam schemat i zrobię to, co zawsze.
No, tak. Więc ja troszeczkę widzę tą neuroterapię jako taki pewnego rodzaju łącznik, trochę, który może być fajny, bo ja z jednej strony jakby rozumiem stopatów i wszystkie bolączki, z drugiej strony rozumiem terapeutów i wszystkie bolączki, wiem, z czego ono wynika, ale też zauważyłem na przykład, że często osoby, które... Bo w ogóle fizjoterapia treningowa jest w miarę prosta. Uczy się pewnych podejść, robisz trening zgodnie ze sztuką, jest super. Mhm. Natomiast temat osteopatii i tam i specyficznej diagnostyki, która polega na palpacji, czuciu, ruchu, jest mega trudny. Wiemy o tym, że trzeba uczyć się wiele lat. I jesteś sfrustrowany często po prostu i nic nie czuję. A mówi, o, a u mnie fajnie, a ja nic nie czuję. Jest po prostu trudny. Jest trudniejsze niż nauczenie się perfekcyjnego przysiadu. Co by nie mówić.
No tak.
Jeśli chodzi o takie tematy opierające się na testach nerwomięśniowych, czyli na przykład to, co my robimy w neurosystemie terapii, to też jest trochę trudne. Bo może zrobić to bardzo dobrze technicznie, ale mając, powiedzmy, pacjenta w dużym napięciu w ogóle, zestresowanego i tak dalej, to może ci dobrze nie wychodzić. Jeżeli ty jesteś też tą osobą spiętą, zdenerwowaną, sfrustrowaną, to też ci to może nie wychodzić. Mimo tego, że technicznie robisz to dobrze. I to jest pewien problem. I ja widzę, że często osoby, które narzekają na jedną i drugą pracę, to po prostu im się troszeczkę nie udało, wiesz, jakby... zrobić tej, na przykład tej kinezjologii czy tej neurystyki, na przykład tak, jak to powinno wyglądać. No i w tej sytuacji w ogóle nic nie czują i w ogóle oni się czują, więc zakładają, że nikt inny nie może, bo ja nie.
To jest niemożliwe.
To jest niemożliwe. Po prostu to jest niemożliwe na chłopski rozum. No, nie jakoś ten mem w ogóle.
Bardzo lubię to powiedzenie, na chłopski rozum.
Tak, znaczy ona często się, wiesz, jakby na logikę tak może mówić, okej, okay, ale jest dużo takich rzeczy w świecie trudne objąć to po prostu czystą logiką. W ogóle to, jak sam przykład, ja bardzo lubię przykład, słuchać sobie, wiesz, trochę o medycynie kwantowej, trochę o astrologii, tak? To jest astrologia, tak? Czy astronomia? Znaczy, która tam jest taka o ciałach niebieskich.
A to astronomia.
Astronomia. Astrologia jest taka bardziej humanistyczna. Nazwijmy to lekko.
Astronomia, ja myślałem, że astronomia jest taka bardziej fizyczna.
Astronomia.
Astrologia.
Ja mówię o tej fizycznej, ale wiesz, jak mówisz...
Poetycka.
Mówię o tej fizycznej, o tej fizykalnej bardziej.
No to astronomia.
Astronomia. Zawsze mi się to myli po prostu. No. Często objąć to na chłopski rozum. Wiesz, jak słuchasz w ogóle o tym wszystkim, jak ten świat jest skonstruowany, ten w ogóle makro i mikro, to mówisz, niemożliwe.
Niemożliwe.
Jak to tak nie może działać?
Na chłopski rozum takie po prostu materia to materia.
Tak, a to się okazuje, że...
czarna dziura i drogi na skróty. Jak?
Tak.
Nie ma opcji.
No, jest to trudne do rozkminienia, więc nie wszystko działa na chłopski rozum. I terapię też ciężko czasami na chłopski rozum to przebić.
Trochę tak.
Tak, a wielokrotnie mi pewnie miałeś takich pacjentów, że... Panie, to w ogóle nie powinno tak działać.
Ja nawet dzisiaj miałem takiego pacjenta, no, gdzie nie powinno to tak działać. Ale... ja sam przez chwilę miałem takie, myślę, to jest wszystko odwrotnie niż...
Ale powinno, czy jakby odwrotnie, czy odwrotnie od czego?
Odwrotnie od fizjologii. Miał jakby takie dwie skrajnie przeciwne sytuacje z układu autonomicznego. No i tak, no przez chwilę też on się mnie pytał, dlaczego tak jest. Ja powiedziałem, że szczerze mówiąc, nie wiem. I po prostu muszę sam sobie teraz poszperać trochę po badaniach, bo coś mi się wydaje na chłopski rozum zupełnie nielogiczne, ale tak jest.
Tak, tak, tak. Ale wiesz, nawet proste tematy testów nerwomięśniowych. Ja w ogóle takich przypomniałem teraz moje dwie pacjentki, które po prostu tak się po prostu zawsze mają bekę, tak się śmieją na maksa po prostu, tak wybuchną na tym w gabinecie, bo ja tak nie chcę puścić tej ręki i ona mi tak sama w ogóle, wiesz, to się tak samo dzieje po prostu. Ja się tak zawsze zastanawiam, nauczy mnie pan tego, żebym na imprezie mogła. Ja mówię, najpierw może to nie działa się tak bardzo dobrze. Tym bardziej, że te reakcje, bo na przykład on ma takie świetne reakcje, wiesz, po prostu... Po prostu perfekcyjne są, mimo tak, że się bardzo starają, żeby się nie udało po prostu, ale się okazuje, że jednak ciężko z tymi odruchami autonomicznymi poradzić sobie. Każdy jest troszeczkę inny, interakcje są trochę inne, się trzeba do tego dopasować. Słuchajcie, nie wiem, czy wam odpowiedzieliśmy na pytanie i wyłapaliście, czym są różnice osteopatia kontra fizjoterapia. Mam nadzieję, że tak, że teraz jesteście w stanie troszeczkę bardziej zrozumieć, gdzie jest jedno, gdzie jest drugie, być może nawet z kim, z czym iść do jednego, drugiego i gdzie w tym wszystkim jest neuroterapia, która no de facto będziemy starali się, żeby ona była taka trochę bardziej rozpropagowana, trochę, tak samo bardzo elitarna, wiadomo, prestiżowa, ale jednak, żeby troszeczkę więcej ludzi o tym wiedziało, bo to może być fajny punkt zahaczenia w pracy z wieloma tematami, taki brakujący puzelek często w terapii, z którego na przykład jest ciężko, tak? Albo nie idzie to tak dynamicznie, jakby mogło pójść. Dziękujemy wam za uwagę. Jeżeli czegoś nie dopowiedzieliśmy tutaj, to oczywiście zostawiam wam pole do manewru w komentarzach na YouTubie. Zostawcie po sobie też znak pod kątem subskrypcja, dzwoneczek, żebyście wiedzieli, że podcast wjeżdża, i dajcie znać innym, albo nawet udostępnijcie ten podcast, bo być może macie jakieś takie gdzieś niedopowiedzenia wśród znajomych, którzy dalej nie wiedzą. Osteopatia, fizjoterapia, przecież to samo, to się niczym nie różni. I będziecie wiedzieli, dlaczego to się może nie różnić, albo dlaczego to się powinno różnić. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się.
Ciao.